w mieście rodzinnym świętego Pawła. Wędrówkę śladami świętego Pawła wypada rozpocząć od Tarsu, miasta rodzinnego apostoła narodów. Leży ono w środkowej części południowej Turcji, w regionie Cilicji, około 20 km od Morza Śródziemnego. Szczyci się długą, bogatą i bardzo złożoną historią. Już w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem było znaczącym ośrodkiem handlu, a w drugim tysiącleciu pełniło rolę stolicy całej prowincji. Było kolejno pod panowaniem Asyryjczyków, Persów, Macedończyków, Seleucydów i Rzymian. Miasto, które chrześcijanom spontanicznie kojarzy się z imieniem wielkiego Pawła, poznało, choć w mniejszym zakresie, również inne wybitne postacie świata starożytnego. O kilku z nich warto tutaj wspomnieć. Aleksander Wielki, przechodzący w 333 roku przed Chrystusem przez Cilicję do północnej Syrii, zachorował właśnie w Tarsie, po tym jak nieroztropnie wykąpał się w zimnej wodzie przepływającej przez miasto rzeki Kidnos. Tutaj w latach 52-50 przed Chrystusem rezydował największy starożytny mówca rzymski Cyceron, pełniąc zaszczytny urząd gubernatora Cilicji. Tutaj w 41 roku przed Chrystusem Marek Antoniusz, członek drugiego triumviratu, odbył słynne spotkanie z Kleopatrą, opisane później przez Plutarcha w dziele zatytułowanym Żywoty równoległe. Tędy wreszcie przeszedł sam Juliusz Cezar w 47 roku przed Chrystusem, czyli w 20 lat po tym, jak Tars dostał się za sprawą Pompejusza pod panowanie rzymskie. Miasto należało najpierw do rzymskiej prowincji Syrii. Kiedy za panowania cesarza Hadriana Cilicja stała się nową prowincją, Tars został wybrany na jej stolicę. Położony na skrzyżowaniu ważnych dróg, łączących go z 6 stolicami sąsiednich prowincji, przeżywał wtedy okres bujnego rozkwitu. Jego mieszkańcy zajmowali się głównie handlem, między innymi dlatego, że przepływający przez środek miasta Kidnos był rzeką spławną, która łączyła prawie bezpośrednio z morzem. Na rozległych równinach Cilicji uprawiano też len, z którego wytwarzano między innymi materiał na żagle. W czasach Nowego Testamentu Tars był ważnym centrum kultury, w którym bujnie rozwijały się szkoły filozoficzne i retoryczne. Położenie między wschodem i zachodem sprawiało, że w owym czasie obecne były tutaj z jednej strony wyraźne wpływy kultu i stylu życia orientalnego, z drugiej zaś coraz bardziej rozwijały się elementy kultury helleńskiej. Miejscowa diaspora żydowska, dosyć liczna, odznaczała się dobrą organizacją wewnętrzną i szczególnie wysokim poziomem kultury. Paweł był dumny ze swojego miasta rodzinnego, o czym świadczy choćby znany tekst z Dziejów Apostolskich. Stanowi on fragment dłuższego opisu pobytu apostoła w Jerozolimie i pojmania go ze strony Żydów, zarzucających mu, że naucza przeciw narodowi i prawu i bezcześci świątyniom, wprowadzając do niej Greków. Posłuchajmy. Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna: czy wolno mi coś powiedzieć? A on odpowiedział: mówisz po grecku? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię 4000 Sykarejczyków? Ja jestem Żydem z Tarsu, odpowiedział Paweł, obywatelem znacznego miasta w Cilicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Gdy pozwolił, Paweł, stojąc na schodach, dał znak ręką ludowi. A gdy nastała zupełna cisza, odezwał się po hebrajsku tymi słowami: bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę. Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie, w Cilicji. Każdy chrześcijanin, który przyjeżdża dzisiaj do Tarsu, marzy o tym, by zobaczyć jakieś miejsca związane bezpośrednio z życiem i działalnością wielkiego apostoła. Tymczasem wita go dosyć duże, bo liczące około 160 tysięcy mieszkańców miasto, trochę niezbadane i doprawdy z niewieloma zabytkami z okresu Pawłowego. Pielgrzymi zaraz po wjeździe do miasta zwracają uwagę na dosyć dobrze zachowaną i rzucającą się w oczy bramę rzymską, zwaną Bramą Kleopatry albo, rzadziej, Bramą Pawła. Według tradycji właśnie tutaj miało nastąpić wspomniane już spotkanie słynącej z piękności ostatniej królowej Egiptu z Antoniuszem, który poślubiając Egipcjankę dążył do stworzenia potężnej monarchii ze stolicą w Aleksandrii, co jednak zostało udaremnione przez Oktawiana. Brama Kleopatry, znajdująca się zupełnie blisko szerokiej szosy, odróżnia się znacznie od nowoczesnego otoczenia zarówno materiałem, jak i ciemnym, szarym kolorem, świadczącym o jej długiej historii. Turyści zatrzymują się też zwykle przy moście Justyniana, pięknym z punktu widzenia architektury obiekcie, przerobionym w okresie muzułmańskim. Wielki cesarz przesunął nieco koryto rzeki Kidnos, aby uchronić miasto przed jej groźnymi niekiedy wylewami. Program wizyty pielgrzymów przybywających do Tarsu uwzględnia prawie zawsze tzw. studnię świętego Pawła. Pochodzi ona rzeczywiście z epoki rzymskiej i znajduje się na terenie zamieszkanym wówczas przez wspólnotę żydowską, ale prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieć, czy wodę czerpaną z tej studni pił również młody Szaweł. Ta studnia ciągle jest otwarta i łatwo można przy niej spotkać zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta. Kiedyś w Tarsie istniała piękna katedra poświęcona apostołowi narodów. Na jej fundamentach stoi dzisiaj Ulu Kami, czyli wielki meczet, wybudowany w XVI wieku, z minaretem pochodzącym z jeszcze wcześniejszej epoki. Niektóre grupy oglądają też, przynajmniej z zewnątrz, Kilizę Kami, antyczny kościół poświęcony świętemu Piotrowi. Budynek armeński o wyrafinowanej architekturze, zamieniony na meczet w XV wieku. Pielgrzymi, może niekiedy trochę rozczarowani i zawiedzeni, nie żałują jednak na ogół swojej wizyty w Tarsie. Zdają sobie sprawę z tego, że właśnie tutaj zaczęła się przygoda człowieka, apostoła Bożego, który wywarł i do dziś wywiera tak mocne piętno na życie wspólnoty chrześcijańskiej.